25 minut po godzinie 20. Magazyn Między Nami Zwierzętami, a w studiu już przedstawiam pani Klaudia Nowak, studentka, właścicielka psa przewodnika.
Dzień dobry.
Dobry wieczór, bo już ciemno.
No, w sumie tak.
Mama pani Klaudii, pani Katarzyna Nowak.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór i Sebastian Cielecki, sportowiec, właściciel psów i kota.
Dobry wieczór.
A co was łączy wszystkich dzisiaj? Może opowiedzcie po prostu, bo audycja jest o ograniczeniach i o tym, czy one nas skazują na to, żeby tych zwierząt nie posiadać. Na kanwie oczywiście historii o hodowczyni, która nie chciała oddać kota osobie niewidomej. Pani Klaudio, niech pani zacznie.
Tylko, że nie do końca wiem, o co pani chodzi w tym, co nas łączy. No może to z Sebastianem nas łączy, że oboje jesteśmy niepełnosprawni.
Myślę, że wszyscy chyba w jakimś sensie mamy jakieś ograniczenia, prawda?
Oczywiście.
Ale wasze ograniczenia chyba są takie, które powodują, że chociażby spotykacie się z jakąś reakcją, prawda?
Prawda.
Zgadza się.
Myślę, że mój kolega też spotkał się z taką reakcją, z którą być może ktoś inny by się nie spotkał. No bo usłyszeć, że nie sprzedam panu kota, bo pan nie widzi, no na pewno nie jest przyjemną informacją.
Na pewno nie jest bardzo przyjemną informacją, wręcz można by nazwać to dyskryminacją.
Właśnie chciałam o to zapytać, czy to jest dyskryminacja?
Moim zdaniem tak, bo jeśli ten pani kolega zdecydował się już na kota, na pewno miał to dobrze przemyślane, że da sobie radę, że wszystko sobie zorganizował, tak? Moim zdaniem to była dyskryminacja i moim zdaniem takie coś nie powinno w ogóle mieć miejsca.
Sebastian?
Ja podobnie jak Klaudia uważam, jeżeli dana osoba jest świadoma tego, że chce mieć zwierzę, to nie powinno się tak naprawdę temu zabronić. Ewentualnie, tak jak pani tutaj behawiorystka mówiła, powinny być wprowadzone testy psychologiczne, ale to też moim zdaniem no, delikatna przesada, ponieważ uważam, że jeżeli jest się świadomym, że można zaopiekować się zwierzęciem, że da się radę, że da się dobrze radę zaopiekować, to tutaj moim zdaniem nie ma nic, nic nie stoi na przeszkodzie.
Postawmy się teraz w sytuacji tego
kota.
Hodowcy. Tego hodowcy, który nie chciał sprzedać kota. Jeżeli ja bym była w takiej sytuacji i przyszłaby do mnie osoba z jakąś niepełnosprawnością, nie miałabym problemu, żeby sprzedać jakiegokolwiek zwierzaka, czy kota, czy psa takiej osobie. Ewentualnie starałabym się nawiązać większy kontakt z daną osobą i ewentualnie coś pomóc, doradzić, w jakiś sposób zasugerować nawet. No po prostu ułatwić tej osobie start z takim zwierzakiem.
No ta pani bała się tego, że kot zostanie po prostu rozdeptany.
Ale koty to są takie spryciarze, że kot się prędzej czy później nauczy, że dana osoba nie widzi. Podam to na własnym przykładzie, bo mamy w domu kota. On już się nauczył, że jak ja idę, to się schodzi z drogi. Czyli nie ma sytuacji, że ja na przykład idę po schodach, a kot sobie leży na schodku i nadepnę kota. Nie ma już takiej sytuacji, bo kot widzi, że ja idę i mi się po prostu z tej drogi usunie.
Zdarzyło się wcześniej?
Teraz.
A jednak. Czyli pani hodowczyni miała trochę racji.
Ale to
rozumiem,
nie było
że
mocne,
kot żyje.
Bo też, oczywiście. Nie było też mocne, bo ja wiedząc, że mam nowego członka rodziny w domu, chodzę dużo ostrożniej, tak? I jestem tego świadoma, że ten zwierzak jeszcze nie jest do nas przyzwyczajony i że może gdzieś leżeć w jakimś nieprzewidzianym miejscu.
Teraz przypomina mi się, ile razy w ciągu ostatniego miesiąca ja prawie rozdeptałam swojego kota. A widzę.
Ale to jest właśnie na takiej samej zasadzie też u mnie. U mnie na przykład moje zwierzaki też wiedzą, że jak siedzę na wózku, to raczej pod wózek się nie wchodzi, a przynajmniej się powinno uważać, bo na przykład ja nie wiem, że mój kot albo ten mniejszy pies jest pod wózkiem. I oni wtedy muszą wiedzieć, muszą uważać, żebym na przykład gdzieś tam na łapkę nie najechał, tak?
No u ciebie nie będzie rozdeptania, tylko rozjeżdżanie.
Rozjeżdżanie, tak.
One siedzą pod wózkiem?
Często.
A dlaczego?
Nie wiem, lubią, może czują się bezpieczniej.
Albo chcą być bliżej właściciela.
Albo. Szczególnie ten mój mniejszy piesek. Suczka, jamnik szorstkowłosy. Ona uwielbia pod wózkiem. Szczególnie przechodzić, jak mówię, żeby wyszła z danego pomieszczenia. Nie pójdzie tam, gdzie jest więcej miejsca. Tylko musi się przeciskać specjalnie pod wózkiem. Dlaczego? Nie wiem.
Niesamowite. A kiedy decydowaliście się na zwierzaki swoje, już takie w dorosłym życiu, bo wiem, że oboje posiadaliście zwierzęta wcześniej, też w domach rodzinnych, to mieliście obawy co do tego, czy sobie poradzicie?
Ja osobiście jakoś obaw nie miałam, no bo jednak te kontakty ze zwierzętami wcześniejsze rzutują na nasze podejście do zwierząt w naszym dorosłym życiu. No i jednak ja, decydując się na psa przewodnika, wiedziałam, że to nie będzie pies tylko taki w domu, ale również mój pomocnik.
Czyli pies praktycznie 24 godziny
Dokładnie.
Na dobę.
Dokładnie. To jest pies, z którym generalnie jestem wszędzie. Nawet tutaj teraz.
Właściwie bez psa to trudno by było chyba. Pani Klaudio, czy nie?
Tak, no teraz mi by było trudno. Poradziłabym sobie.
No pani ma mamę. A mama widzi.
Tak, no ale tak. Klaudia chodziła o lasce, jak nie miała pieska, tak? Także myślę, że poradziłaby sobie, ale wiadomo, że to jest większy komfort pies jednak, nie?
Bardzo duży, dużo większy komfort i duże tak jakby też wsparcie emocjonalne, można powiedzieć. Jak gdzieś się idzie z psem, a samemu, to jakoś dużo spokojniej się idzie w dane miejsce. Jeśli się wie, że jest ten czworonóg koło mnie. Mhm. Więc to nie jest ta sfera stricte też pomocowa, ale też sfera emocjonalna.
Mówiłyście panie wcześniej przed audycją o tak zwanym GPS-ie, że ma pani często takie pytania, w jaki sposób pies trafia tam, gdzie pani chce pójść, że pewnie ma GPS-a, tak? Wmontowanego gdzieś pod skórą?
Zdarza mi się takie pytanie, że ludzie myśleli, że pies działa na zasadzie GPS-a, że na przykład mówię mu, idziemy do domu, a on wie, gdzie jest nasz dom i idziemy do domu. A to nie tędy droga, bo ja muszę wiedzieć, gdzie ja chcę iść, a pies tylko, tak jakby można powiedzieć, że pies jest oczami, ja jestem mózgiem operacji. Mhm. Ale mózgiem on w pewnym sensie też, bo omija i tak dalej, ale taki upraszczając, nie bardzo, to po prostu ja muszę wiedzieć, gdzie chcę iść, a on mnie tam to po prostu doprowadza. Czyli na przykład idąc chodnikiem, wiem, że za chwilę będzie zejście w lewo, chodnik na przykład w lewo, to mówię lewa, on już pomału sobie szuka tego przejścia w lewo i skręcamy w to lewo.
Nie mówi pani, że teraz idziemy na ulicę piękną 23? I on prowadzi, tak?
Nie. Zupełnie nie.
No, to już tak zupełnie żartem. A co z tym wyszczekiwaniem numerów autobusów?
Ja osobiście nie miałam takich pytań, ale gdzieś czytałam w internecie, że ktoś się właśnie spytał. Nie, pies nie wyszczekuje numerów autobusu, trzeba się po prostu kogoś zapytać. Mhm.
A jeśli chodzi o karmienie swojego psa, bo czy osoby gdzieś z pani otoczenia, no to pewnie wiedzą, jak to wygląda, ale być może inni zastanawiają się, jak można nakarmić psa nie widząc?
To jest tak, że kupując karmę, wiem, ile mam dać psu, jaką dawkę jedzenia i ważę sobie jedzenie. Odpowiednią ilość wsypuję na przykład do kubeczka i sobie zaznaczam. Jakąś dziurkę robię albo czymś smaruję, zaznaczam, żebym miała po prostu kreskę już na tym kubku, którym sypię jedzenie. No i później już tylko po prostu nabieram jedzenie do tego kubka i dostaję pies normalnie do miski jedzenie. Oczywiście większość tak naprawdę karmy chodzi z nami, można powiedzieć, bo Miłek jak pracuje też dostaje smaczki. Także część po prostu pokarmu dziennego jest dawana
jako przysmak.
Pracy. Mhm. Jako przysmak.
Jak gdyby na przykład coś chwycił w trawie w pysk, to pani nie będzie nawet widziała, że coś tam zjadł.
No ale będę słyszała, że mlaszcza jakoś niepokojąco.
I
albo
chrupie.
No i wtedy wyciągam z pyska. Tak jak chyba każda osoba, prawda?
To właściwie nie ma problemu.
Nie. Jeśli jesteśmy na przykład w nieznanym otoczeniu i z jakichś przyczyn na przykład spuszczam psa, chociaż raczej tego nie robię w nieznanych mi miejscach, to wtedy zakładam mu po prostu kaganiec, żeby czegoś mi nie chwycił.
Mhm. Bo później są skutki, tak, chorobowe różnego rodzaju, nie?
I a labradory to łakomczuchy?
Oj, tak, to są łakomczuchy. Ale chociaż Miłek to jest labradorem, ale nie labradorem. On jest całkiem inny. Także nie mamy z nim problemu.
Sebastian, a twoje psy lubią coś tam złapać w trawie?
Mój jeden pies to wręcz uwielbia uciekać.
O, no to już mamy tam, ciekawy temat do dyskusji. Nie, a jak tam go złapiesz?
Idę do domu, sam przychodzi.
Ma jakiegoś
GPS-a.
Właśnie, ma jakiegoś wmontowanego GPS-a, że dwie, trzy godziny jego nie ma, nawet po osiedlu czy coś, nigdzie jego nie widać, nie wiem, czy gdzieś do lasu uciekł. On wraca do domu, wie gdzie i tyle.
No, to tak.
A znów drugi, ten mniejszy, ja mi
przyszedł. To mało odpowiedzialne, ja tu muszę powiedzieć jednak, jako pani redaktor, nie mogę puścić mimo uszu. Nie boisz się, że nie wróci?
Nie, nie boję. Jest zaczipowany, także wiem, że w razie W, jeżeli ktoś by gdzieś go tam złapał, no to kontakt dane do mnie są.
Pod warunkiem, że sprawdzi chip, a nie se przygarnie.
No tak też może niestety być.
Raczej ten pies jest taki nieufny, także do obcego by nie poszedł. A znów drugi pies to jest łakomczuch, zje wszystko, co się nawinie. Także też muszę uważać, na szczęście odpukać żadnych chorobowych czy tam żołądkowych problemów. Na szczęście jeszcze nie było.
A to jeszcze takie jedno pytanie podchwytliwe zadam. Zastanawiam się też, co słuchacze o mnie pomyślą, ale nieważne. A jakbyś chciał na przykład wybiegać psa swojego, czy psy, bo ty masz aż dwa, to co wtedy?
No właśnie, u mnie jest, nie wiem, plus czy minus taki, że mam dwa psy i jak chcę wybiegać, to idę do lasu i po prostu spuszczam i one się ze sobą bawią.
I wózek nie jest dla ciebie problemem?
Nie.
W tym wypadku?
Nie, nie, nie. Nie ma żadnego problemu, ewentualnie jak mam psy w lesie właśnie na smyczy i widzę, jest jakaś większa górka czy po prostu korzeń, który trzymając te psy na smyczy ciężko mi było pokonać, po prostu cmokam i te psy już wiedzą, że muszą mnie pociągnąć w tym momencie i spokojnie dajemy radę.
Mhm. No dobrze, ale czy są też jakieś inne trudności wynikające właśnie z jakichś takich waszych ograniczeń?
Jedną trudnością w moim przypadku, na przykład z wybieganiem psa, nie? W sensie wybieganiem, po prostu spuszczeniem psa, jest to, że Miłek jest cichociemny, ja się śmieję, bo on się bardzo po cichu przemieszcza. Dlatego też jak go puszczam, przyczepiam mu do obroży dzwonek, żebym go lepiej słyszała. Wiem, że wiele osób powie, że to jest szkodliwe dla psa i tak dalej, ale tu są względy bezpieczeństwowe.
Bezpieczeństwa.
O właśnie. Względy bezpieczeństwa. I on nie nosi tego cały czas przy obroży, tylko na czas spuszczenia.
Mhm. I wtedy pani lokalizuje, wie
dokładnie,
pan, gdzie on jest.
Wtedy tak. On to też jest bardzo posłuszny, czyli bardzo dobrze reaguje na przywołania, także nie mam problemu jakiegoś z nim takiego w sumie. Mhm.
Sebastian, a ty na przykład wykorzystujesz psy jako taką siłę pociągową?
Mam nadzieję, że moja żona tego nie słyszy. czasem zdarza mi się, tak. No mówię, jak jest jakaś większa górka, czy korzenie, czy jakieś nierówności, a ja trzymam dwie smycze w jednej ręce, to wiadomo, tej trzeciej ręki mi brakuje. I w tym momencie, no mówię, daję znaki i te psy wiedzą, że w tym momencie muszą mnie troszeczkę pociągnąć. No i tą jedną ręką już sobie spokojnie wtedy daję radę, tak? A zazwyczaj to staram się, żeby nie ciągnęły, bo to no, i niewygodne dla mnie i niewygodne też dla nich, tak? No bo się męczą.
Mhm. A ta jamniczka to jest jamniczka, tak?
Jamniczka, tak.
Ona taka mała trochę jest, da radę?
Oj, ona to pociągnie niejednego byka. Szczerze mówiąc, jest masywna. Wszyscy mówią, że ona jest otyła. Natomiast ona przez to, że ona ma w sobie tyle energii, potrafi pod dość stromą górkę sama mnie pociągnąć tak naprawdę. Gdzie ja właśnie staram się ją stopować, ona ma w sobie tyle energii, jest tak żywiołowa, że no, czasem ja sam nie daję rady z nią, powiem szczerze.
Ale tak, mam takie wrażenie, że w tych waszych opowieściach właściwie nie ma żadnej niepełnosprawności, jest tylko chyba ogromna miłość i przywiązanie do zwierzaków.
Bo niepełnosprawność nie ma znaczenia w posiadaniu zwierzaków.
Dokładnie.
Ważne jest to, żebyśmy mierzyli siły na zamiary, tak? Czyli dobrze przemyśleli daną decyzję o zwierzaku. I później niepełnosprawność, tylko po prostu niepełnosprawność wymusza pewne dostosowania. A reszta? Reszta jest jak wszyscy po prostu.
Mhm. Tak samo tutaj mogę tylko i wyłącznie poprzeć to, co tutaj powiedziano, ponieważ też uważam, że nieważne, czy się nie widzi, czy się nie słyszy, czy jest się na wózku, czy chodzi się o kulach, Jeżeli jest się świadomym tego, że jest się w stanie podołać temu, żeby mieć zwierzaka, zapewnić jemu wszelkiego rodzaju bezpieczeństwa, jedzenia, noclegi, typu leżanki, to uważam, że nie ma żadnych podstaw, żeby zabronić posiadania zwierzaka.
A czy to jest tak, że po prostu rekompensujecie to, czego nie możecie po prostu zwyczajnie fizycznie przeskoczyć? Szukacie takich rekompensat, czegoś innego, co sprawia, że można pewną rzecz wykonać?
Oczywiście.
No, na przykład?
Oczywiście.
No chociażby...
Ten dzwonek, prawda?
Tak, dokładnie. To jest jeden właśnie z przykładów.
Mhm. Sebastian, a u ciebie?
Powiem szczerze, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jakoś, no, ta moja niepełnosprawność, ten wózek nie przeszkadza mi na tyle, żeby, no nie wiem, nie nakarmić psa, czy nie wejść z nim na spacer. Jedynie co, to jak pada śnieg, no to wtedy, a u mnie zazwyczaj osiedle jest nieodśnieżone, to proszę żonę, żeby wyszła z psami. A tak to albo ja wychodzę, albo razem z żoną wychodzimy. Staram się, żeby jakoś ten czas też wspólnie spędzać.
Mhm. Ja też często proszę męża, żeby wyszedł z Forestem, jak po prostu jestem zmęczona albo mi się nie chce. Też jakiś powód jest, prawda?
Oczywiście. Dokładnie.
No tak. A no właśnie, kto wychodzi na spacer z psem? Tak normalnie, bo,
ja.
Bo pies przewodnik, pani Klaudio, to on jest tutaj pani... oczami, GPS-em. Mówię to oczywiście żartem, ale w takiej normalnej relacji, że po prostu chcemy z tym naszym zwierzakiem pobyć.
Wtedy na spacery wychodzę ja, no bo to jest mój pies i ode mnie zależy zapewnienie mu dobrobytu, jedzenia, spania, spacerów. To nie jest tak, że ja tylko z psem pracuję, a wszystko resztę robi rodzina. Bo to nie tędy droga.
No właśnie, bo tak można by sobie pomyśleć, kurczę, przecież jest mama, jest tato, jest brat, oni widzą. Nie jest przecież tak źle.
Ale ja biorąc psa, wzięłam na siebie całkowitą odpowiedzialność za niego. Nie częściową. Ja nie traktuję psa jak przedmiotu funkcjonalnego. Pies jest moim kompanem, pies jest ze mną wszędzie, razem chodzimy na spacery, razem chodzimy na zajęcia, na studia. Tak naprawdę jesteśmy nierozłączni. Bardzo rzadkie są sytuacje, kiedy ktoś musi wyjść z psem. No chyba, że nie wiem, nie wiadomo jak się źle czuję, to wtedy poproszę ewentualnie, tak? Żeby ktoś wziął go na spacer. A tak to staram się robić to ja. I robię to ja.
Ale nie za bardzo on chce wychodzić z nami.
A dlaczego? Miłek.
No po prostu to jest Klaudii pies, tak? I on upodobał sobie, że to Klaudia ma z nim wychodzić. Nawet jak Klaudia miała prawie 40 stopni gorączki, niestety musiała wyjść, bo nie chciał ani ze mną wyjść, ani z mężem, czy z bratem Klaudii, tak? No tak, tak to jest.
Taki cycu.
Co to znaczy?
Cycu? No taki jest przywiązany, taki cycek.
Aha. No już teraz rozumiem. A Sebastian, a u ciebie? Czy to jest taki równy podział, czy nie wiem, czy to są twoje psy, czy wasze psy? I kot.
I kot jeszcze, tak.
A kot też siedzi pod wózkiem?
Też lubi.
Tam mało miejsca dla tych wszystkich zwierząt.
Ta nasza kota jest taka fantastyczna, że ona jak chce na kolana do mnie, to staje jedną łapką na wózku, a drugą tak śmiesznie się wyciąga i tak macha w moim kierunku, pokazując, że chce na wózek, na kolana.
Wow, ale to musi być cudownie wyglądać.
Fantastycznie to wygląda i naprawdę jest przemiła. Taki tulaśny kotek. A znów psiaki.
A jesteś chyba w idealnej pozycji dla kota, bo koty bardzo lubią, kiedy człowiek siedzi, one mogą się tutaj tak ułożyć.
Tak. A znów psiaki, wracając do tematu tego podziału, wyjść, no to wiadomo, biorąc na siebie odpowiedzialność, że chcemy te zwierzaki, no to wiadomo, staramy się w jakiś sposób dzielić te obowiązki. Jedna osoba, jak jedna osoba na przykład daje jeść, czy tam wyczesuje i tak dalej, to druga wtedy wie, że musi wyjść z tymi psami, tak? I jakoś staramy się to dzielić. Natomiast, no mówię, mamy dwa psy i kota i to jest obowiązek, jakby nie patrzeć, i staramy się tym obowiązkiem nie obarczać innych. W sensie, jak gdzieś chcielibyśmy wyjechać, no to już z taką ferajną raczej nie wyjedziemy. Byśmy musieli szukać jakiegoś hotelu dla zwierząt. Natomiast jeżeli chodzi o hotel dla zwierząt, ten nasz większy pies, Simba, jest tak do nas przywiązany, że jak gdzieś jest sam, to piszczy strasznie. Można powiedzieć, wręcz się ślini. Nie wiem, od czego to zależy, czy po prostu jest do nas tak przywiązany, czy po prostu boi się samotności, czy nie wiem, naprawdę, nie umiem tego wytłumaczyć. Natomiast jak jesteśmy wszyscy razem, to są naprawdę przeszczęśliwi.
Rodzina w komplecie.
Dokładnie.
Mówiliście też wcześniej przed audycją o tym, że pies działa w taki niesamowity sposób wyciszający.
Zależy tak. Oczywiście dla kogo, tak? Bo na przykład dla mnie pies, w ogóle kontakt z psami, ze zwierzętami strasznego takim daje dużo po takiej pozytywnej energii, takiego wyciszenia, takiego pozytywnego uspokojenia, o. Nawet gdzieś tam w sytuacjach stresowych.
Psy bardzo dobrze też czują nasze emocje, jak wiemy na przykład, że jesteśmy smutni i psy to widzą, czują. Szczególnie ten mój większy pies. On ma, nie wiem, taki dar, czy nie wiem jak to nazwać, że po prostu potrafi podejść, wyczuć dany moment i się przytuli. I wszystko dosłownie jakby odpływało. Cały stres, cała złość, cały smutek. Wystarczy, że położy głowę na kolana, już ja jestem jego, już jestem rozbrojony.
Mhm. A pani Klaudio, a ten kontakt wzrokowy? No bo przecież tutaj nie ma kontaktu wzrokowego.
Nie ma kontaktu wzrokowego.
Czy wasze kontakty, takie relacje, więzi na tym cierpią?
Ja uważam, że moja więź z Miłkiem w ogóle na tym nie cierpi. Ale to jest tutaj więź moja z Miłkiem. O innych psach zaraz powiem, ale Miłek już nauczył się też takich gestów moich drobnych, na które też reaguje. Także my do naszej więzi na przykład nie potrzebujemy jakiegoś takiego kontaktu wzrokowego. Ale za to inne psy, świeżo poznane psy, na początku są takie zdezorientowane, że wszyscy jakby patrzą na psa, nawiązują gdzieś tam jakiś kontakt wzrokowy, a ja nie nagle. Nagle nie ma tego kontaktu takiego wzrokowego, bezpośredniego, można powiedzieć. Ale już po jakimś czasie, jak już zobaczymy się, znaczy poznamy się troszkę bardziej, to już nie ma jakichś tam problemów. Z tym względem. Mhm. Tylko pies musi tak jakby zrozumieć, że tu nie ma wzroku, ale są inne zmysły i drogi kontaktu.
I bardzo szybko uczą się schodzić z drogi, nie?
Tak.
Tak. Tak.
Bardzo szybko.
Szybciej niż koty.
Naprawdę.
Sebastian, w twoim przypadku też tak jest? Czy to, że jeździsz na wózku, to powoduje, że zwierzę jakoś tak jest ostrożniejsze, czy inaczej podchodzi? Obce na przykład.
Obce psy boją się wózka. A jak już wiedzą, na przykład pochylę się, żeby być mniej więcej na ich poziomie, wyciągnę rękę, jeżeli oczywiście właściciel na to pozwoli, to śmiało podchodzą i już nie ma tej naszej takiej bariery. Już wózka nie widzą, tylko widzą mnie jako człowieka.
Mhm. Ja znam też takie sytuacje, gdzie ludzie boją się wózka.
To jest tak, na dwoje babka wróżyła. Ja jestem zdania, że zwierzaki nie widzą w nas niepełnosprawności, tylko widzą w nas człowieka.
Ja się z tym zgadzam.
To kim jesteśmy, to jacy jesteśmy. I dla nich, tak jak tutaj pani weterynarz, pani, przepraszam, behawiorystka powiedziała, że nieważne, czy nie widzimy, czy siedzimy na wózku, czy chodzimy o kulach, psy nie widzą niepełnosprawności, tylko widzą to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy do nich.
Ciekawe też, czy jest tak w drugą stronę, prawda? bo czasami zwierzęta mają różnego rodzaju deficyty i im z tego, z różnych doświadczeń wiem, że bardzo trudno znaleźć je z domu. Jak wy jako ludzie postrzegacie takie zwierzęta?
Powiem szczerze, ja jakbym miał okazję przygarnąć takiego niepełnosprawnego zwierzaczka, pieska albo kotka, też bym się nie wahał.
Ja tak samo, bo... A jednak my jako niepełnosprawni już patrzymy troszeczkę na to inaczej niż ludzie w pełni sprawni.
A jak?
Dla mnie to nie ma problemu. Jakby pies nie widział, i tak by był kochanym psem, i tak by był super przyjacielem, tylko wymagałby delikatnie innych na przykład dostosowań przestrzeniowych. Takich, które były dla niego korzystne, żeby w początkach na przykład nie zrobił sobie krzywdy, taki piesek.
No pani Klaudio, ale gdyby pani pies nie widział i pani nie widzi, no to daleko byście nie zaszli.
No tak, ale mówimy teraz o psach ewentualnie, które byśmy wzięli do domu, przygarnęli, adoptowali w jakiś sposób. Ja nie mówię teraz o relacji tutaj naszej, pies przewodnik ja, no bo jednak pies przewodnik bez wzroku nie mógłby być przewodnikiem, jakby nie patrzeć. Ale gdyby to miał być pies po prostu taki do domu, to nie wahałabym się w ogóle. Chociaż to by mogło być ciekawe, niewidomy pies i niewidomy człowiek.
Albo pies poruszający się na wózku.
Przecież są psy,
które mają
z tylnych łap albo mają niedowład i poruszają się właśnie na takich specjalnych wózkach.
I ze swojego doświadczenia już wiem, że dałbym mu dużo przestrzeni.
Czyli wiedzielibyście po prostu, co tym zwierzakom jest potrzebne, prawda?
Dokładnie.
Z własnych doświadczeń.
Dokładnie. Bo to jest, tak jak pani behawiorystka powiedziała też, na zasadzie relacja człowiek-pies. Ja słuchając panią behawiorystkę sobie to też porównywałem poniekąd do ludzi i można powiedzieć, że to jest dosłownie idealne odwzorowanie.
Dziękuję wam bardzo. Ja myślę, że wasze zwierzaki trafiły na wspaniałych ludzi.
Dziękujemy pięknie.
Dziękuję.
I chciałabym jeszcze tak na koniec przeczytać wpis, który znalazłam przed audycją. Zwierzęta to nasi mali bracia. Naszym prawem, obowiązkiem, zadaniem jest okazywanie im szacunku, pomocy, miłości, przyjaźni. Przyroda stanowi nasz wspólny skarb, ziemia, dom. Człowiek ma panować nad powierzonym mu stworzeniem, a więc korzystać z pomocy, pracy zwierząt, jednocześnie zapewniając im dom, opiekę, chroniąc gatunki żyjące na wolności.
Pięknie powiedziane.
Koniec i kropka, prawda?
Tak.
To wszystko mówi.
Dziękuję bardzo. Pani Klaudia Nowak, studentka, właścicielka psa przewodnika. Pani Katarzyna Nowak, mama pani Klaudii. I Sebastian Cielecki, sportowiec, właściciel psów i kota.
Dziękuję pięknie. Wam bardzo.